Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja, całą rodzinę Radia Maryja, zapraszając na wieczorne rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Dzisiaj temat: nie mogliśmy się przyznać do naszych życiorysów. Spotkanie z Sybirakami. Pierwsza część naszego spotkania odbyła się w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Dla nas czas rozpocząć część drugą na antenie Radia Maryja. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać w studiu naszych drogich gości Sybiraków. Jest z nami pani Irena Maria Głowacka. Szczęść Boże, pani Ireno. Jest z nami pani Barbara Piotrowska-Dubik, pani Krystyna Lubieniecka-Baraniak, pan Jan Chobian i pan Franciszek Kamiński. Tak jak to uczyniliśmy w telewizji Trwam, tak i również teraz nasi drodzy goście chcieliby przedstawić się państwu, abyśmy doskonale potrafili zorientować się, w jakim gronie na temat zsyłek na Sybir rozmawiać będziemy. Pani Ireno, bardzo proszę.
Irena Głowacka z Domu Dolińska, legitymacja numer 1 Związku Sybiraków. Urodziłam się w Białymstoku i z Białego Stoku w ostatniej wywózce w czerwcu 1941 roku, 3 dni przed wojną niemiecko-rosyjską, zostaliśmy wywiezieni do Altajskiego kraju, do takiego posiołku Barda, Staraja Barda. To było nad rzeką Biją, a Bija jest dopływem Obu. Co tydzień robili rewizję, zabierali wszystko, co miało, nawet recepty zabierali polskie, bo celem ich było jak najszybsze zrusyfikowanie wszystkich Polaków. Nie udało się to dzięki generałowi Sikorskiemu, który w lipcu 1941 roku wbrew rządowi londyńskiemu zawarł traktat ze Stalinem, bo chciał nas ratować. Wiedział, w jakich warunkach Polacy żyją na Sybirze. Był przymus pracy. Ja jako 11-letnia dziewczynka musiałam pracować jako lesorób. To znaczy piłowałam olbrzymie bale drzewa spławiane rzeką Biją i następnie rąbało się. Nie mogliśmy wykonać normy. I Rosjanie nauczyli nas, przepraszam, jak oszukiwać, jak te stożki polan, jak je podpierać, żebyśmy mogli wyrobić normę i dostać kawałek chleba. Dzięki Sikorskiemu mieliśmy możliwość wyjazdu z tej starej Bardy. I gdzie? Oczywiście do kolei. Jedyna rzecz. Moja matka sprzedała mnóstwo rzeczy i razem z rosyjskimi chłopcami, którzy szli do wojska, pojechaliśmy do Bijska, bo to była ostatnia odnoga kolei transsyberyjskiej. Tam pracowaliśmy przy wyrobie cegieł i uczyliśmy się. Dzięki temu, że uczyliśmy się, byliśmy zwolnieni z pracy. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy można sobie wyobrazić, co dzieci dostawały. Maleńkie bułeczki, czarne jak ziemia, i na środek ręki łyżeczka mała jakiegoś dżemu. Jedyne kartki, jakie tam były, to dla dzieci, które miały 4 lata, 10 deko cukru na miesiąc. To były jedyne kartki poza chlebem. Żeby dostać chleb, to, który nie przypominał w ogóle chleba, to trzeba było o 4 rano zająć kolejkę. i nie wiadomo, kiedy przywiozą, czy we czwartek, czy we wtorek. Więc cały czas ludzie byli zajęci. I jeszcze chciałam powiedzieć o jednej sprawie, mianowicie jak NKWD przygotowywało tubylców, Rosjan, Kazachów, na przyjęcie Polaków. Mówili i określali nas jako białoruczki, parazity, czyli pasożyty, burżuje, kontrrewolucjonisty. W ogóle najgorsze słowa. A mimo tej propagandy Rosjanie bardzo życzliwie się do nas odnosili, dlatego że widzieli, że jesteśmy pracowici, że pomagamy między sobą, tym biedniejszym, którzy mieli małe dzieci, którzy mieli starców, że po prostu istniała sama pomoc. Ja słyszałam o różnych wypadkach, ale w Bijsku, tam gdzie ja byłam, tak było.
Dziękuję pani Ireno. Kolejnym naszym gościem jest pani Barbara Piotrowska-Dubik.
No, witam szanownych państwa, całą naszą rodzinę Radia Maryja, w tym ojca dyrektora, któremu chcemy podziękować, i wszystkim, że mamy tutaj możliwość wypowiedzenia się na nasz temat. I właśnie chcę powiedzieć, że mogą czekać całe narody, może czekać historia, one są zawsze wieczne. A ja jestem przejściowy, jak powiedział ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, i dlatego musimy dawać swoje świadectwa, gdzie możemy, żeby usłyszano nas, nasz głos. Więc mamy obowiązek przekazywania prawdy. I my dajemy właśnie swoje świadectwa o okrucieństwie reżimu komunistycznego, w jakim przyszło nam żyć przez długie lata. Przeważnie było to 6 lat dla nas zesłańców. No, tym się różnimy od pozostałych, pierwszych w poprzednich wiekach, gdzie przeważnie byli zsyłani sami mężczyźni na Syberię. Tymczasem my, to były kobiety z dziećmi i nawet z maleńkimi jak najmniejszym. Ja chciałam powiedzieć, że się urodziłam we Lwowie, w bardzo, bardzo sympatycznym i wesołym mieście i kochanym przeze mnie. No niestety Lwów nie nasz i to bardzo nas boli. Przecież nigdy nie był ukraiński, tam była Ruś Czerwona, a od 600 lat byli Polacy i to bardzo serce boli, że go utraciliśmy. I chcieliśmy, że w Polsce Ludowej my Sybiracy byliśmy pod jakimś niewidzialnym, ale szczególnym nadzorem, co często się to odbijało na nas. I nie byliśmy naprawdę wolni, a więc jacy? No, niektórym jakoś to się udawało, czy z racji swoich zawodów, że byli mniej prześladowani, inni więcej, ale to nie wiadomo, od jakich czynników naprawdę zależało. Jeśli chodzi o stan rodzinny, to miałam bardzo dobrego męża, wspaniałego, z Sodalicji Mariańskiej się poznaliśmy, i on na końcu, przed swoim odejściem, zostawił w brewiarzu, ponieważ codziennie odmawiał brewiarz kapłański, więc zostawił tam karteczkę dla mnie też, którą znalazłem później, takiej treści. Różańcem paciorków Bóg nam dni odlicza, lecz miłość zostaje wieczna tajemnica. Uśmiechnij się miła, bo i w czas rozstania to nie będzie koniec naszego kochania. Jeśli chodzi o dzieci, to mam 4 dzieci, 2 w niebie, tak się zdarzyło. Wspaniały syn zginął tragicznie, Taternik, ale nie zginął w Tatrach, tylko w wypadku drogowym w Warszawie. I małą córeczkę, która zmarła zanim ją zdążyliśmy pokochać i widzieć. A mam 2 dzieci i 12 wnuków bardzo kochanych i bardzo dobrych i opiekujących się mną. Dziękuję.
Dziękujemy. Będzie czas, by jeszcze o Syberii więcej z panią Barbarą także porozmawiać. W studiu jest także z nami pani Krystyna Lubieniecka-Baraniak. Proszę, pani Krysiu.
Witam Państwa serdecznie. Chcę powiedzieć, że jestem stosunkowo młodą sybiraczką, ponieważ wywieziono mnie razem z mamą i trojgiem starszego rodzeństwa, kiedy miałam rok i 4 miesiące dokładnie. Także nie byłam obciążona tymi wszystkimi cierpieniami, które były udziałem mojej rodziny. Byłam najbardziej chroniona w rodzinie. Dzięki temu przetrwałam, bo dzieci umierały tam masowo przecież. Znaleźliśmy się tam niby przypadkiem, ponieważ mama, chcąc połączyć się z ojcem, udała się w taką paniczną jakąś wędrówkę, wrześniową tułaczkę, donikąd właściwie, aż wreszcie osiadła u swojej siostry na Wileńszczyźnie, w takim małym miasteczku Chołubicze, koło Głębokiego, i tam w lutym zabrano najpierw ciocię, a nas w trzeciej wywózce czerwcowej, przyszli po nas w nocy z 28 na 29 czerwca, no i powieziono nie wiadomo dokąd, bo nie mówiono nam dokąd. Właściwie nikt nie wiedział, jaki jest cel naszej podróży. Podróżowaliśmy miesiąc i zatrzymaliśmy się w Kotłasie, bardzo dziwnym mieście o drewnianych chodnikach nad potężną Dwiną, którą jeszcze tego samego dnia odpłynęliśmy barką. Płynęliśmy aż do następnego dnia i zatrzymaliśmy się przy przystani o nazwie Siewtra. To było w obwodzie, to był obwód archangielski, rejon Wierchnia Tojma. Obóz był strzeżony przez psy i przez kilkaset kilometrów tajgi wokoło. Rządził tam niepodzielnie komendant, którego z miejsca ludzie nazwali wściekłym psem. Tak bardzo nienawidził Polaków, tak bardzo prześladował, byliśmy osadzani w więzieniu, to była taka miejscowa haładuszka, ale od czasu do czasu, dosyć zresztą często, przyjeżdżał komendant z rejonowej Wierchniej Tojmy i ten już obowiązkowo zabierał kogoś właściwie za nic, za jakieś wyrażenie niezadowolenia, za jakieś opóźnienie w pracy, zabierał do więzienia i stamtąd jeszcze nie było przypadku, żeby ktoś powrócił. Bardzo szybko powstał tam w zastraszający sposób powiększający się cmentarz pod Bierioskami. Było tam bardzo dużo brzózek na takim zboczu, więc tam chowano ludzi w tej wiecznej zmarzlinie, gdzie jeśli wykopano grób, to ciało się po prostu zanurzało w tym takim błotnym sapie. Warunki były tam bardzo ciężkie i nie przetrwalibyśmy następnej zimy, gdyby nie umowa między rządem londyńskim a rządem sowieckim, na mocy której byliśmy podobno wolni i mogliśmy opuścić te strony. Mama wybrała altajski kraj, a zresztą wybór mieliśmy niewielki, bo albo altajski kraj, albo Alma-Ata, albo Orenburg. Nie mogliśmy osiedlić się w europejskiej części Związku Sowieckiego. No i może tyle na początek. Później jeszcze może będę
tak,
miała
będzie czas jeszcze powrócić do czasów obecności na Syberii. Pan Franciszek Kamiński, proszę, panie Franciszku.
Szczęść Boże. Chciałem się przedstawić. Franciszek Kamiński. Jestem emerytowanym oficerem, pilotem, który swoje życie od 1939 roku po wkroczeniu sowieckich wojsk na tereny polskie rozpocząłem, że tak powiem, katorgę i Golgotę Wschodu. Nie wywieziono mnie w 1940 roku, tylko w 1939 roku za to, że zgrupowanie jeńców, które odbywało się, i wyłapywanie adwokatów, wszystkich policjantów w miejscowości Mir, to było miasteczko na wschodzie, powiat Stolpce, województwo inogrodzkim. Ja, potem Władek Dąbrowski i Wacek Pereira pomogliśmy tym żołnierzom, którzy byli w murach zamku w Mirze uciec do Puszczy Nalibockiej. Nie wiem, ilu tam ich było. 20, 30, może i więcej, mówiąc szczerze. Po udanej ucieczce, nie pamiętam nazwiska, Podhorski, Zachorski, czy jakoś inaczej, major, który z nim między innymi był, wyjął z kieszeni Krzyż Niepodległości, dał dla Władka Dąbrowskiego. Krzyż Walecznych dał dla Wacka Pereiry. Mnie dostał się Krzyż Niepodległości. Nie wiedziałem, co to znaczy. Powiedział: słuchajcie, dzieciaki, wojna się skończy, otrzymacie większe odznaczenie, ale na razie wam dziękuję i za to. Z tym krzyżem przewędrowałem. Zostałem później złapany, bo dowiedzieli się, kto pomógł tym jeńcom uciec. Wywieziono mnie do Smoleńska 29 listopada w 1939 roku, gdzie odsiadywałem do wyroku w więzieniu. W okolicznościach sprzyjających, gdzie sprzątaliśmy posterunki NKWD, to czyściliśmy stajnie, tam oczyszczaliśmy, podlogi myliśmy i tak dalej, udało mi się stamtąd zbiec, gdzie 18 dni wracałem na stare terytorium Polski. Trudność miałem przekroczenie rzeki Orszy, ale gdy przekroczyłem i udając się pociągiem, który wywozili zboże do Niemiec, przebyłem drogę aż pod Baranowicze. Stamtąd w nocy, wyskakując z pociągu, trafiłem z powrotem na swoje tereny, ale już nie do Mira, tylko do miejscowości, gdzie się urodziłem. Miejscowość nazywała się Drewno. Tam zostałem jednak z powrotem znaleziony, bo miejscowi Białorusini wydali, bo znali dobrze mojego dziadka Wolosewicza i Żukowskich z miejscowości Żukowszczyzna, rodowe nasze osady. Z powrotem zostałem przyłapany i wywieziony aż do miejscowości za Irkuckiem, miejscowości Bodajbo nad rzeką Witim. To jest boczny odpływ rzeki Leny. I tam, mówiąc szczerze, byłem traktowany, no, po pierwsze nas bito. Bito małych chłopców, dlatego że, żeby przyznać się, w jaki sposób myśmy pomogli tym żołnierzom uciec. Mówiąc szczerze, na tyle byliśmy chytrzy, że jak nas zaczęto bito, to myśmy załatwiali się pod siebie i mówiąc szczerze, to nas mniej więcej ratowało od dalszego bicia. Przybyłem tam do chwili, aż został podpisany pakt między Sikorskim a Stalinem. Po 3 miesiącach dopiero dowiedzieliśmy się o tym i musiałem stamtąd na własną rękę wracać tu najbliżej cywilizacji, czyli do Krasnojarska. Może na tyle skończę. Rodzina moja składała się, znaczy jeszcze miałem brata, który właśnie został wywieziony do Kazachstanu. Obwiat Akmolinski, posiolok rozdolny numer 27. Wszystkie te takie pocztowy jaszczyk jakiś podawali, czyli skrzynka pocztowa, to podawali na Moskwę. Na przykład był 17, to był gdzieś indziej. Mój ojciec był wywieziony, siedział w Kozielsku, najprzód był internowany na Litwie, a potem siedział w Kozielsku, skąd dziwnym trafem uchroniło to, że zdjął buty oficerskie i założył owijacze i dostał się, a powiedział, że jest stolarzem, to dostał się do miejscowości Perm, z Permu potem na lodowaty ocean do miejscowości Ponoj nad rzeką Ponoj. Stamtąd dopiero trafił do dywizji Andersa. To na razie może tyle.
Pani Janie, proszę bardzo.
Szczęść Boże, drodzy słuchacze Radia Maryja, naszego radia. Nazywam się Jan Chobian, 1935 rocznik. Urodziłem się na Kresach, we wsi Zakościelce, niedaleko miasteczka Iwie, powiat Lida, województwo grodnieńskie. I w 1938 roku zmarł ojciec, została matka i sześciorgo dzieci. Ja byłem, przepraszam, najmłodszym ze wszystkich. Miałem w tym okresie, w roku 40, miałem no 3 lata. Ta pierwsza wywózka, najokrutniejsza, w roku 40, a następnie w 41 ominęła nas. W 1944 roku znowu na te tereny wkroczyła armia radziecka. Również były w tym okresie wywózki, również nas minęło. Ale gospodarstwo matki stawili do kulackich. Przeprowadzali w tym okresie kolektywizację. Mama nie mogła się wywiązać z obowiązkowych dostaw, które stale były podnoszone. Dowiedziała się, że ma być aresztowana. A również ma być aresztowana, ponieważ szukali wujka Wiktora Koryckiego, który był dowódcą 2 brygady AK na Wileńszczyźnie, który jakoś udało mu się, był wieziony do obozu, do Katynia, uciekł i następnie wiedział, co go czeka, również uciekł, do Polski uciekł. Więc, a władze radzieckie o tym wiedziały, więc matkę posadzili do więzienia, siedziała w więzieniu dla kobiet w Mińsku białoruskim, a mnie siostrą w 1952 roku wywieźli łącznie z Wileńszczyzny, to była wywózka, również wywozili w 1953 roku nieblaganadzieżnych Polaków na Syberię, na wschód, wywieźli do południowego Kazachstanu. Ponieważ ja chodziłam do 10 klasy, miałem za 2 miesiące, bo to w kwietniu się działo, zdawać egzamin maturalny, a siostra była już na 5 roku medycyny. Wywieźli do południowego Kazachstanu i siostrę tam dali pracę jako felczer i było lżej. Ja pracowałem w kolchozie przy zbiorze uprawie bawełny, bo to w Kazachstanie na południu była uprawiana bawełna, w ogóle w Środkowej Azji, ponieważ Związek Radziecki potrzebował tej bawełny na ubranie, no w ogóle różnych około 20 produktów. Wytwarzali oleje z bawełny, nazywali to białym złotem, ale nie mieli tyle rąk do pracy, więc tam Polaków wywozili, Polacy pracowali. Cieszyliśmy się początkowo, że to będzie ciepło, że to nie będzie tak jak na Syberii, widzieliśmy jak tam było, ale te nie tylko mrozy 40-stopniowe, ale i upały 40-stopniowe i też powodowali, że starsi ludzie wybierali, dzieci chorowali na skarlatynę, na malarię, różnego rodzaju choroby. Także to upały były również bardzo ciężkie. Ale dla nas, dla mnie i siostry było lżej. Po prostu dlatego, że jako felczer pracowała, przyjęła poród u żony głównego księgowego kolchozu, wyleczyła tam kogoś z rodziny przewodniczącego kolchozu. Także było lżej. A poza tym miałem taką nieprzeciętną siostrę, zaradną bardzo. Załatwiła mi u komendanta, bo byliśmy pod stałym nadzorem komendanta. Musieliśmy początkowo co tydzień chodzić i podpisywać list obecności do rejonu. A w dowodzie osobistym mieliśmy stempel taki duży. Pisało, że ma prawo przeżywać tylko w takiej miejscowości, konkretnie w kolchozie takim, bez prawa wyjazdu w inne rejony. No, ale załatwiło, że pozwolono mi eksternatem zdawać egzamin maturalny w szkole rosyjskiej, która się znajdowała w miejscowości Sary-Agacz, gdzieś 30 kilometrów od tej miejscowości, gdzie nas zatrzymali. Siostra przyszła i powiedziała, że mogę jechać i próbować, ale powiadam jej, że przecież egzamin maturalny, boję się przede wszystkim rosyjskiego. Chodziłam do rosyjskiej szkoły, ale początkowo wychowywałam się tam, chodziłam do białoruskiej. I nie pojadę, bo nie jestem przygotowany. Egzaminy za 4 dni, a tych 6 egzaminów. No ale rozplakała się siostra. Dla świętego spokoju pojechała. No i zdałem wszystkie egzaminy na czwórki, piątki. No i to mi uratowało życie. Na studia w tym roku nie przyjęli, po prostu wysłałem dokumenty do Chimkentu, do Instytutu Strojmaterialów. Nie przyjęli. Napisałem żaloby do Moskwy, do zarządu wyższych uczebnych zawiedzeń i opowiedziano mi, że nie w czasie wysłałem dokumenty. To nieprawda była. Ale siostra z kolei napisała list, no zaadresowała do baciuszki Stalina. Tak to nazywali Stalina ojcem, tego największego zbrodniarza w historii XX wieku, ale tak to było. Te listy do Stalina oczywiście nie docierały, ale dotarły do jakiegoś porządnego człowieka, do tego całego urzędu, który rozpatrywał te odwołania. No i pozwolono jej ukończyć studia w Taszkencie. To już inna republika, musiała być zgoda Moskwy, bo byliśmy w południowym Kazachstanie, a południowy Kazachstan, gdzie mieszkaliśmy, to było około 40 kilometrów do Taszkentu, do stolicy Uzbekistanu, a Taszkent to duże wtedy, teraz obecnie 2-milionowe miasto, wtedy było milionowe, to było jedno z najpiękniejszych miast. Mówili, że Taszkent miasto chleba, wszędzie w Rosji były głodówki, tak? A w Taszkencie tam z uwagi na klimat i wszystko było właściwie najlepiej. No, pozwolono jej wyjechać, ukończyć tą medycynę, piąty rok i szósty. A napisała, że ona na piątym roku chce służyć dla ojczyzny radzieckiej, chce być lekarzem i tak dalej. No i w tym układzie tego. Ja zostałem sam w kolchozie. Ale i pracowałem przy uprawie bawełny i tak dalej, ale byłem ulgowo traktowany, dlatego że udzielałem korepetycji przewodniczącemu, synowi przewodniczącego kolchozu, który chodził do 10 klasy z matematyki. Po roku przywieziono z więzienia, zwolniono mamę, ze mną mieszkała. Później na skutek starań siostry, która była już w Taszkencie, pozwolono mnie w ramach połączenia rodziny i mamy wyjechać do Taszkentu. Był duży problem ze znalezieniem mieszkania, ale znaleźliśmy rodzinę polską. Sirejko się nazywała. Jej mąż pracował przy budowie kolei żelaznej na Dalekim Wschodzie. Zmarł, ona sama została. Miała domek i tego przyjęła nas. Ja zdałem, już mając maturę, zdałem z wynikiem bardzo dobrym egzaminy do Taszkencki Instytut Inżynierów Irygacji i Mechanizacji Rolnictwa. A marzyłem kiedyś o łączności, o radiotechnice, ale tak, zdałem z bardzo dobrym wynikiem. Zostałem przyjęty na studia. Miałem same piątki. Dostałem po pierwszym półroczu stypendium tak zwane stalinowskie. To było jak przykładowo normalne stypendium było 500-600 rubli, no to stalinowskie było o 50% większe i przez 2 lata studiowałem tam z wynikiem dobrym. Siostra ukończyła tam studia, pracowała w szpitalu dla chorych psychiatrycznie. Był tam taki lekarz o nazwisku niemieckim lub żydowskim, Dettenhoff się nazywał, i polubił siostrę. Także no i później doczekaliśmy się powrotu do kraju. Także tak, to moje przeżycie to nie były takie. Oczywiście piłem z tego kielichu goryczy, znam smak, rozumiem tych ludzi, którzy byli wywiezieni w 40 roku, o mrozie 40 stopni, w wagonach bydlęcych. Nas też wieźli w wagonach bydlęcych i ludzie to przeżywali, ja też przeżywałem. Przypominam sobie, jak mówili niektórzy, o mamo, radzi mnie bratna. Ale chwała Bogu, ktoś się modlił. Większość z tych osób wróciła, tych wywiezionych później. Ale mimo, że minęło 50 lat, to my żyjemy jeszcze tymi 4, niektórzy 10 latami, które tam spędziliśmy. Nasze życie koncentruje się wokół tych 4 lat. To były przeżycia bardzo duże i wrażenia były i piękne tego. A że wróciliśmy, to ktoś się, no w moim przykładzie jestem przekonany, ktoś się modlił i sami żeśmy się modlili, tak, bo matka nas nauczyła tego.
Dziękuję pani Janie, pani Ireno. Tych wywózek było kilka i także za chwilę chcielibyśmy powiedzieć o tych dramatycznych warunkach, jakie panowały w tych miejscach, w którym przyszło wam żyć, w różnorodności od każdego z państwa odpowiednią liczbę lat. I hasło dzisiejszych rozmów niedokończonych, temat, nie mogliśmy się przyznać do naszych życiorysów.
Więc ja zacznę od, jak ja ominęłam swój syberyjski życiorys. Mój ojciec nie był wywieziony na Sybir, tylko był w więzieniu w Mińsku, w tak zwanym okrąglaku, w twierdzy dawnych Radziwiłłów. I w czerwcu oni stukali sobie i że dają kartofle, ale mój ojciec słyszy, że tam, gdzie dają kartofle, to się ludzie przewracają. Oni wiedzieli, że już Związek Radziecki Niemcy napadli na Związek Radziecki i postanowili wytruć arszenikiem wszystkich więźniów. Ale dzięki temu, że się porozumiewali, nie mogli ich wytruć i w poczwórnym obstawie NKWD-zistów gnali ich do Smoleńska. I od czasu do czasu odprowadzali po parę osób i strzałem w tył głowy zabijali. Mój ojciec razem z kolegami z ZWZ, Związku Walki Zbrojnej, który był przed AK, uciekł i dotarł do Białegostoku. Znów się zaangażował w AK. I w domu moich rodziców na ulicy Wiktorii w Białymstoku Fildorf się przechowywał. No niestety ojciec zbyt się zaangażował i w 1943 roku, mając 37 lat, został rozstrzelany przez Niemców nie wiadomo gdzie. Do tej pory nie wiemy, gdzie ojciec jest pochowany. Zrobiliśmy tylko symboliczną mogiłę. Chcę powiedzieć, co najbardziej przeżyłam w Rosji. Wtedy, kiedy zwalniali polskich oficerów do naszego domu, przyszedł pułkownik Krause i myśmy chcieli go ugościć, chcieliśmy, żeby on wszedł do środka. On powiedział, że on nie wejdzie, bo on ma różne rodzaje wszy. Bo proszę Państwa, nam się wydaje, że tylko wszy są w głowie. Wszy są wszędzie i każda część ciała ma różne wszy. I on nie wszedł do nas, wynieśliśmy mu jakieś jedzenie i zaprowadziliśmy do polskiej placówki w Bijsku, gdzie delegatem rządu londyńskiego był pan hrabia Henryk Żółtowski. Zaczęły przychodzić transporty. Przeważnie to były używane beteldresy, z których szyliśmy wszystko. Oczywiście najpierw dostawały rodziny z małymi dziećmi i starcami. Później ci, którzy byli silniejsi, mogli sami pracować. Ale proszę Państwa, niestety ludzie nie są uczciwi i takich dwóch panów, które jeździło po rzeczy do Barnaułu, bo to była stolica Altajskiego kraju, zamiast dzielić się wszystkim, to kupowali złote ruble. Przepraszam. Tak było. Oczywiście nie będę wymieniała tych dwóch nazwisk, ale bardzo dobrze je znam. I chcieli oczywiście wywieźć te złote ruble do Polski, więc w czajniku były drugie dno i pod tym drugim dnem były te złote ruble. Co dalej zrobili, nie wiem, ale Pan Bóg jednak jest sprawiedliwy i proszę sobie wyobrazić, że ten, który najwięcej się nachapał, to jego maleńka, czteroletnia córka zachorowała tak, że nie można było jej wyleczyć. Więc ta pazerność nie przynosi dobrych rezultatów. Tak mi się wydaje. Poza tym, co było najgorsze? Proszę sobie wyobrazić, że na stacji Bisk gnali tych więźniów. Więźniowie siedzieli z rękami na karku. A co mieli na nogach? Proszę Państwa, oni mieli kawałki opon przywiązane do gołej nogi drutem, bo nie było żadnych butów. To dla mnie to był najgorsza rzecz. Poza tym chcę powiedzieć, że głód był, ale po to, żeby pędzić spirytus, w Bijsku był winpron zawod, gdzie stale ten spirytus robiono. A co ludzie mieli? Tą breję po tym spirytusie, którą też jedli. Czego myśmy nie jedli? Żmych, to były wytłoczyny z kukurydzy. A co nas uratowało? I Rosjan co uratowało przed głodem? Siemeczki, proszę Państwa. Bo słonecznikowe ziarno ma i tłuszcz, i białko. Jak oni jedli? Oni rzucali całą garść tych siemeczek do buzi i później, operując językiem, wypluwali te pestki. To była sztuka. Moja matka bardzo nie lubiła młodych ludzi w Rosji. Dlaczego? Dlatego, że oni się rozpychali. Poza tym stale coś żuli. Nie było krzty kultury. A co było oznaką wielkiej kultury? To były chusteczki. Chusteczki, które robiliśmy ze starych prześcieradeł i sprzedawaliśmy im. No więc, proszę Państwa, żeby zrozumieć to straszne życie, to we wspomnieniach Sybiraków w 9 tomie, bo Związek Sybiraków wydał 9 tomów wspomnień Sybiraków. Więc w tych wspomnieniach moja koleżanka Halinka Stankiewiczówna napisała, gdyby oni w czasie Solidarności przyszli do nas i powiedzieli, że wy nieblagonadziejny element, my was uwozimy w Sybir, to ona przygotowała dwa litry benzyny i powiedziała, że jednym obleje siebie, drugim obleje ich i podpala, bo nie mogła sobie wyobrazić, że można przeżyć ten Sybir. Łatwo opisać, ale przeżyć to drugi raz to nie można. Dziękuję.
Dziękuję pani Ireno. W dalszym ciągu mówimy o warunkach, które panowały w obozach. Klimat, ciężkie warunki pracy, wyzysk człowieka.
Chciałam dodać, że my nie mieliśmy żadnych rzeczy. Właściwie zabrano nas tak, jak staliśmy, ponieważ byliśmy uciekinierami. Więc mieliśmy jedną walizkę, w której były podręczne jakieś przedmioty, jedną kołdrę, jedną poduszkę, jeden becik niemowlęcy i to wszystko. Także nasze bytowanie pogarszało jeszcze to, że nie mieliśmy nic na wymianę. I mama musiała naprawdę bardzo mocno kręcić głową, żeby jakoś sobie radzić. Polacy radzili sobie w różny sposób, więc chodzili do kołchozów, do oddalonych o 20-30 kilometrów kołchozów, co było zresztą zabronione, trzeba było to robić ukradkiem. Chodzili na wymianę i wymieniali jakieś rzeczy na żywność. Mama, ponieważ nie miała swoich, na początku się wstydziła, bo uważała, że to jest jakiś taki uwłaczający handel, ale potem bieda ją przynagliła, więc brała po prostu w komis rzeczy od ludzi, którzy mieli ich bardzo dużo, bo zabrano ich z domów i ustalała cenę, jaką sobie życzą, a potem wędrowała, sprzedawała i to, co udało jej się wytargować jak więcej, to już zabierała dla siebie i w ten sposób zarabiała. W Archangielszczyźnie dużym ratunkiem był las, bo tam były nieprzeliczone ilości jagód, grzybów, malin, no, także natura tam była bardzo szczodra, ale jednocześnie bardzo wielce bardzo, bardzo wiele, bardzo nas jakoś tak no gnębiła, tak. Więc pierwsza rzecz, pierwsza sprawa to myszka. Myszki były tam takie miliardy po prostu, że powietrze było czarne i oblepiała szczelnie ciało, gryząc. Z tego robiły się głębokie rany, leje po prostu do kości i ludzie umierali na to. Umierali też na cyngę, czyli szkorbut, zwłaszcza zimą, kiedy już nie było żadnych owoców, na krwawą dyzenterię, na kurzą ślepotę, to była masowa dolegliwość, to znaczy, że po zapadnięciu zmroku nic nie widzieli. To z powodu braku witamin. Moje siostry pracowały w lesie, więc robiły tam wszystko. Musiały na przykład okopywać drzewo, robiąc o metrowej średnicy taką dziurę, bo pokrywa śnieżna sięgała metra, więc kiedy tę dziurę zrobiły, to już robiło się 2 metry śniegu ponad nimi. Kiedy dostały się do podstawy drzewa, musiały podrąbać je w odpowiedni sposób, tak jak im pokazano, siekierą, a potem wyjść, robiąc sobie w tym śniegu schody tąże siekierą. Potem schodził tam na dół drwal, piłował to drzewo i trzeba było uciekać, żeby nie przygniotło. Potem obcinały gałęzie z drzew, ściągały je na takie wielkie kupy, podpalały. To było bardzo trudne, bo gałęzie były oblodzone, zimne. One były nieodpowiednio ubrane, nie miały walonek, czyli tych ciepłych butów takich. Rękawice, szmacianki ciągle się darły. No i oprócz tego niedożywienie, a poza tym dolegała nam tęsknota, nostalgia. To była tak straszna, jak opowiadali mi, ja tego jeszcze nie odczuwałam wtedy, jak opowiadali mi starsi z mojej rodziny, to była tak straszna, straszna dolegliwość, że po prostu ludzie nie mogli sobie znaleźć miejsca. A komendant za każdym razem powtarzał, że już nie zobaczycie waszej Polski, ponieważ Polski już nie ma. I tutaj będziecie żyć i tutaj będziecie umierać. No i rzeczywiście umarlibyśmy, gdybyśmy nie wyjechali do altajskiego kraju po podpisaniu umowy Sikorski-Majski w 1941. Tam praca była taka sama. Osiedliśmy w posiełku Pierwomajsk, 65 kilometrów od Barnaułu, stolicy altajskiego kraju. Praca była taka sama, w lesie, w tartaku, na kolei żelaznej, wyniszczająca do ostateczności. Takie same były prześladowania, aczkolwiek nieco zelżone w okresie organizacji armii Andersa. Po wyprowadzeniu znowu staliśmy się wrogami sojuszników, znowu wrogami. No i w związku z tym prześladowania nie traciły nic na swojej sile. Co chciałam jeszcze dodać, że w przypadku naszej rodziny namacalną zupełnie sprawą była opieka Boża, opieka Bożej opatrzności, bo jak już
tak, to może Pani Krystyno do tego wymiaru życia religijnego powrócimy za chwilę, bo to będzie dobrze. Kolejny krok w naszej refleksji, a ja prosiłbym Panią Barbarę o podjęcie tematu dotyczącego tych warunków i tej pracy. Pani Barbaro, proszę bardzo.
Zaraz. Więc może zacznę od tego, to jest taka zwrotka wiersza jednej z koleżanek, chociaż nie byłyśmy razem, ale też z Lwowa. Może jeśli słucha, to serdecznie pozdrawiam z Gdańsku Oliwię, pani Alicja Bober-Michałowska. Ta zwrotka mówi bardzo dużo o wszystkim. Jeśli nie przeżyłeś nocą takiego wstrząsu, że zabierają ciebie i twoich najbliższych tylko za to, że jesteśmy Polakami, to nie potępiaj, że ja to pamiętam. Więc jakie były warunki? To było, sama wywózka była wielką tragedią dla nas. Traktowanie przez tych ludzi, jak zawieziono nas na dworzec do Buczacza jakimś wozem, Ukrainiec nas wiózł. I na tej stacji Buczacz zobaczyliśmy tak strasznie dużo wagonów, chyba było 70, bo policzyliśmy z bratem. I to był ogromny transport, 2 lokomotywy na tym. I ja po raz pierwszy dotąd byliśmy przecież wychowywani w tej Polsce przedwojennej, tak pełnego szacunku dla kobiet zwłaszcza, a tym bardziej dla naszych matek. One się cieszyły tak wielkim szacunkiem. Opisywane są wielkie, prawda, bohaterstwa żołnierzy walczących o wolność ojczyzny z bronią w ręku. Ale nasze matki też były takimi bohaterami. To nie tylko walczące wojsko. Ono w inny sposób. Cudownie, że walczyły. Ale matki walczyły o nas przez cały czas zesłania. Więc teraz opiszę właśnie ta wywózka. Jak policzyliśmy te wagony, nam przypadł ostatni wagon. Stosunkowo najlepszy, bo już nie wystarczyło ludzi, było nas tylko 36 osób, a w innych wagonach od 50 do 70. Matko Boża, Przenajświętsza Pani, wzywamy Ciebie do naszej obrony. Królowo wszystkich rzucanych wagony jak transport węgla. Módl się za nami. Z nami pojechał dobrowolnie Zbyszek, rodzony brat mojej matki, który wrócił dopiero z wojska niedawno, a walczył z polskiego wojska, walczył na froncie nad Bzurą. Został uratowany w cudowny sposób. Tam z tej bitwy ocalało ich dwóch. A ja po latach wspomniałam, że on się urodził 13 maja 1917 roku. To coś nam wszystkim, ta. Bardzo wiele mówi pod opieką Matki Bożej Fatimskiej, o czym się później dowiedzieliśmy, o jej kulcie wielkim. Więc jak wyglądała taka właśnie stacja, chcę powiedzieć, w Buczaczu. Więc przede wszystkim płacz, krzyk i po raz pierwszy zobaczyłam, jak oni maltretują kobiety, jak popychają i pchają kolbami karabinów do tych wagonów strasznych. Ja odwróciłam oczy, żeby nie widzieć, że moja mama to widzi, że ją też w ten sposób wpychają. W wagonie takim była słoma jakaś brudna i mokra, rozrzucona. Było takie piętro z desek, na którym też była ta sama słoma. Trafiło nam się właśnie, umieszczono nas na tym piętrze przy zakratowanych okienkach. To krzyk, lament wszystkich. Więc Zbyszek wziął w swoją opiekę, jakby powiedział, że on będzie tutaj się zajmował wszystkimi ludźmi i prosił, żebyśmy zaczęli od modlitwy pod Twoją obronę. Jędruś ma wyglądał przez to okienko. Jak jechaliśmy dłużej, on mówił, jechaliśmy w wózkę, nasza nie była w lutym, tylko 13 kwietnia. Największa, znaczy ta była najgroźniejsza i straszna w lutym, bo podczas mrozu wielkiego. Natomiast nasza była 13 kwietnia. To poszło, proszę Państwa, tych transportów strasznie dużo. To był jeden właściwie transport, ale pociągów poszło tego dnia 240 od Zaleszczyk do tego. Proszę przemnożyć to przez ilość wagonów i ludzi. Więc w końcu w tych wywózkach czterech, jak obliczyliśmy, i innych, gdzie jechali mężczyźni do łagrów, to było około 2 milionów ludzi, a nie tak, jak podaje Moskwa. A tą cyfrę, którą ja podaję, to jest według specjalnego z w Londynie i Sikorskiego i tego Instytutu i Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku. Więc to jak oni byli zorganizowani, co wiecie, że jednej nocy mogli tyle ludzi wywieźć, tyle pociągów. I jak już przejeżdżaliśmy dawną granicę i na szerokie tory nas mieli przenieść i przenieśli, to ludzie miejscowi odpowiednio widocznie nas przedstawiono, że my jesteśmy jacyś złoczyńcy, jacyś najgorsi ludzie, bo oni, ci Rosjanie, nie rozumieli tego i pluli w naszą stronę. Wybaczaliśmy to, bo nie wiedzieli, co czynią. Chleb nam też się niedługo skończył, wzięty na drogę, bo w ciągu 15 minut nam kazano się spakować. Potem przedłużali to, i jak zabierali nas w nocy, no więc trochę tego chleba nam rzucono na ten wóz. I to ten chleb to było największym pragnieniem dzieci w ogóle na zesłaniu i wszystkich osób. Kto z nas naprawdę dawniej znał chleba smak, taki biały lub czarny, a świeży, taki z żyta, pszenicy, co pachnie tak. Jędruś był coraz mizerniejszy i głodny w tym wagonie, bo jedynie nam dawano taką zupę z pływającymi maleńkimi rybkami, zupełnie jak z akwarium, nawet niektóre jakieś kolorowe były. To było straszne, ale jedliśmy. No, muszę się przyznać, że do dziś nie przepadam za małymi jakimiś rybami, nawet w ogóle za rybami. Z tego powodu, bo przypominam się tamten czas i ta okropna zupa. Jędruś pyta się tak mnie, bo widzi, że już się wiosna robi, bo to kwiecień i coraz ładniejszy krajobraz, nawet przez ten Związek Radziecki, jak jedziemy, i pytał się mnie: Basiu, dlaczego my tak siedzimy przy tym, on miał 2,5 roku, czemu tak siedzimy przy tym okienku, a tak ładnie jest na dworze, dlaczego nie idziemy na spacer? Więc te pytania były bardzo ciężkie dla nas. Dopiero na Uralu nas wypuszczono na 20-minutowy spacer, gdzie myśmy biegli jak te psy z bratem o rok młodszym ode mnie, żeby jak najwyżej i jak najdalej. Mama krzyczała, bo nie zdążycie, może wrócić. No ale zdążyliśmy. I zdążaliśmy, patrzymy, przejeżdżamy już Ural i jesteśmy w Azji. I stoi tam ta tablica Europa, Azja. Więc nie chcieliśmy, żeby nas zatrzymano bliżej, niech wiozą dalej, ponieważ były straszne komary. Tak okropne, że byliśmy cały spuchnięci, wszyscy bez wyjątku. Nie do wytrzymania było w tamtym czasie te komary. Mówimy: Boże, niech nas wiozą dalej, byle nie tutaj, w tej tajdze, bo się zbliżała tajga syberyjska. Tymczasem właśnie wysłuchane zostały nasze modlitwy, bo przewieziono nas na południe i zbliżaliśmy się w stronę Kazachstanu. Patrzymy, piękny step się zaczyna, wzgórza, to były wzgórza Ałtaju dalej, i wielbłądy spacerujące po stepie, tak jak jest, prawda, ta książka jednego z naszych pisarzy, wielki Krzysztonia, tak, pana Krzysztonia. A taka kobiecina wiejska w naszym wagonie woła: słuchajcie, to nie żaden Kazachstan, tylko nas przywieźli do Afryki, skoro wielbłądy chodzą po tym stepie, po tej trawie. Więc to troszeczkę nas ubawiło, więc zrobiło się jakoś radośniej. I w końcu patrzymy, wyładowują nas tylko 5 wagonów z tych, czyli oni rozwozili nas po różnych tam już bliższych miejscowościach odpowiednio do pracy, gdzie było zapotrzebowanie na pracę. Więc stamtąd już jechaliśmy. Było piękne słońce, jak wysiedliśmy. Jakoś się zrobiło lepiej po wyjściu z tych wagonów, po 2-tygodniowej przeszło podróży w tych warunkach. I przywieziono nas do sołchozu, się nazywał Swino-Sołchoz, bo tam była hodowla świń dla wojska. I było kilka tych baz. No i oczywiście zaraz już następnego dnia po umieszczeniu nas w takiej małej lepiance przyszedł proraw, jeszcze zrobiono dyrektor sołchozu zebranie, przyjechało NKWD i mówią tak: że stąd powrotu nie ma. Zostajecie tutaj na zawsze, do końca waszego życia. I macie się dobrze sprawować, bo jeszcze może być gorzej. Mogą być więzienia, aresztowania. Takie było powitanie władzy, nie miejscowego dyrektora, ale władzy NKWD. Więc, ale patrzymy dookoła, stoją ludzie, których nigdy w życiu nie widziałam, bo teraz w Polsce się widzi ludzi skośnookich czy ciemnych, ale wtedy dzieci w Polsce nie widziały tego narodu. Więc patrzymy, ja patrzyłam na nich z jakąś taką pewną nieufnością. Myślę, żeby nas nie dano tylko, bo starzy kazacy wyglądali tak dość ostro, przyglądali się nam bacznie, więc ja mówię, żebyśmy tylko dostali lepiankę u Rosjanina z tego. No i tak się stało u Rosjanina, ale potem się przekonaliśmy, że ci Kazachowie byli zupełnie niezłymi ludźmi, zupełnie dobrymi, tylko że oni nas z początku, oni się bali, jak nam później nas, skąd się zjawili tacy ludzie, poubierani elegancko jeszcze i w ogóle jakbyśmy z księżyca do nich spadli, tak mówili później. To było, no powiedzmy, nasza praca tam. Dzieci pracowały też od 7 lat w naszym sołchozie. A jeszcze to NKWD nam powiedziało, tak jak opisuje chyba pan Dobroński, u nas też tak mówili, że wjazd do Związku Radzieckiego to jest tak szeroka brama i otwarta, a wyjazd, jeśli w ogóle wyjedziecie, bo uważali, że nie wyjedzie, ale wyjazd, jeśli będzie, to będzie otwarta tylko mała furteczka i nie wiadomo, u kogo będzie się znajdował klucz do tej furteczki, żeby wrócić. Te słowa były przerażające, chociaż jeszcze nie bardzo rozumiałam po rosyjsku, ale to zrozumiałam dobrze. Więc co nas połączyło? Było nas tam 200 osób Polaków, z którymi sporo żyje nas jeszcze i poza małymi dziećmi, którzy wtedy byli małymi dziećmi, tak jak mój Jędruś, bo myśmy byli nastolatkami. I co? Jędruś zaczął chorować bardzo szybko. Nie wiem, czy zaraził się, bardzo kasłał, czy od kogoś gruźlicą w wagonie, bo były takie osoby, które już chorowały. I bardzo nam niknęło to dziecko w oczach. Modliliśmy się. On przywiózł ze sobą obrazek swojego patrona, świętego Andrzeja Boboli, który otrzymałam w Poznaniu w 1938 roku, kiedyś po kanonizacji święty Andrzej Bobola wracał z Rzymu przez Poznań. I to było w czerwcu 1938 roku. A Jędruś był ochrzczony w kwietniu, w sam dzień niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. I święty Andrzej Bobole, podobno jak mi mówią, że to jedyny święty, który był kanonizowany w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, że na ogół się nie kanonizuje w tenże największy dzień, prawda, dla Kościoła. I dostałem wtedy obrazek dla Jędrusia w czerwcu, który z relikwią męczennika. I dostałem się w kolejce, żeby stanąć przed trumną ze świętym Andrzejem, bo przed jego relikwiami. I modliłam się, mówię, święty Andrzeju, jak mogli cię tak strasznie męczyć? Jak mogli ci oczy, język powiedzieli? Przecież to było straszne, a ty potrafiłeś przebaczyć swoim oprawcom. I to przypomniało mi się tam, będąc na Syberii, że to przecież ja też muszę wybaczyć, skoro święty Andrzej, no tak sobie te słowa wziąłem. Jeśli ktoś mnie będzie tutaj robił jakąś krzywdę, czy naszej rodzinie, czy w ogóle wszystkim.
I tutaj dotykamy także bardzo ważnego punktu, o którym mówiliśmy częściowo w telewizji Trwa, mianowicie, że tym źródłem ogromnej siły do przetrwania tych nieludzkich warunków, tej nieludzkiej obecności poza swoją ojczyzną, była wiara, która była tak pieczołowicie przechowywana w sercach tych ludzi, którzy byli zesłani na Syberię.
Wiara o przetrwanie.
Wiara o przetrwanie.
Wszędzie się zapaliło.
Nie tylko.
Także tu się pali, tu i tu.
Wszędzie się zapaliło, ale gdybym mogła powiedzieć, jak zorganizowałam Związek Sybiraków.
To nie teraz.
Teraz o
opatrzności.
Tak, o tym wymiarze religijnym, o przetrwaniu.
O naszych modlitwach na stepie, bo ten step tętnił tak, jeżeli... polską mową, modlitwą i pieśnią. I oni nas nie wydali.
Prawie wszędzie się pali. No.
Tak, to dlatego, że wszyscy możemy teraz tak. rozmawiać.
Aha, Państwa, ale pieśń, która nas ratowała, to była Serdeczna Matko. Tak. To była pieśń, którą myśmy stale śpiewali. Jakoś najbardziej odpowiadała warunkom, w których myśmy byli na Sybirze.
Tak. Ale różne były pieśni.
Nas tak, było nie? tylko
i patriotyczne
dwóch.
Też.
Mówiąc szczerze, ja jeszcze jako mały chłopak, nie wiem, czy pamiętacie, przed wojną to darowane były medaliki medalikami, ale były szkaplerze.
Były.
Takie z materiału.
Teraz
mówiąc
też,
szczerze.
Teraz
i ja tak. miałem, jako harcerz, to miałem to, bo mówiąc szczerze, żeby nie zgubić, to miałem przyszyty tutaj do mundurka harcerskiego. I mówiąc szczerze, będąc na Syberii, to mówiąc szczerze, odmawiałem pacierz zawsze i modliłem się, żeby wrócić do ojczyzny, żeby znaleźć swoją rodzinę. I zawsze mówiłem, Boże, nie pozwól mi tutaj umrzeć. I ci więźniowie, skazańcy, mordercy niektórzy, to mówili, ty słuchaj, mówi, co ty tam robisz? A ja mówię, modlę się do swojego Boga. Oj, ty umiejesz modlić się, a my nie umiejem. I ty skaży, jak to się do Niego modlić. Ja ten Ojcze Nasz to przetłumaczyłem, może nie tak, jak w rosyjsku tego ten Ojcze Nasz. I oni mówili, o, no to wiesz co, to ty nie będziesz robotać, mówi, a pomolić za nas, a my za ciebie będziemy pracować. Traktowali mnie troszeczkę z ulgą tako, mówiąc szczerze. I sam naczelnik więzienia, to potem widząc, że za bardzo, że tak powiem, ułomny jestem, bo byłem wysoki, mówiąc długi, to szczenok do mnie mówił, ty szczeniaku, mówi, biegi tam do tamtej ziemlanki i stamtąd listy przynieś, co zarobione było. Miałem taką skrzyneczkę na plecach i jako łącznik biegałem z tym. I przypomniało mi się jeszcze w ten czas, jak już byłem wolny, znaczy oznaczony, że wolny, a nie mogłem wrócić do ojczyzny w żaden sposób, bo przecież nie wiedziałem, w jaki sposób się poruszać. I to barko, które wracaliśmy do krasnojarskiego kraju, to zawsze śpiewałem sobie pieśni nabożne, które do dziś dnia pamiętam, czy modlitwę do Matki Boskiej Ostrobramskiej, mówiąc szczerze, to jedynie to, co mnie podtrzymywało na duchu. I zawsze mówiłem sam, muszę wytrzymać, muszę przetrwać, tylko w Bogu nadzieja. Zawsze trzymałem się tej zasady. Pomagałem nawet im, dostawałem tytoń, te kareszki, to oddawałem dla tych więźniów po to, żeby, mówiąc szczerze, mnie chronili jedni od drugich. Bo mówiąc szczerze, co się wyprawiało w więzieniach takich, te gwałty, te, mówiąc szczerze, morderstwa, obojętnie, to nawet zaostrzonym patykiem potrafili zabić. Natomiast zima, przetrwanie zimy tam to było w ten sposób. Nie było żadnego ogrodzenia. Jeżeli ktoś zmarł przy temperaturze do 40 stopni, to jeszcze musieli pracować. Od 40 stopni to już nikt nie pracował. Nawet sami ci NKWD-ści marzli i psy. Nie jestem pewien, ale nie chciałbym inaczej, żeby ktoś mnie zrozumiał, że ludzie, którzy umierali tam, to nie mogli przecież w śniegu kopać grobów, ani w tej zmarzlinie. Wyrzucano to poza obręb tam i tak dalej, gdzie wilki zjadali to, a jednocześnie dochodziły takie słuchy, że ludzkim mięsem karmiono te psy, z którymi ochrana chodziła z nami. Natomiast będąc już, jak trafiłem do wojska, to mówiąc szczerze, miałem takie zdarzenie, że podczas, gdy byłem strzelcem pokładowym i został ranny który donosił naboje do tego, do działka. I oberwana mu została prawa ręka i tak kawałek aż po pluca. I on do mnie mówił, Dusik, mówi, ja znaję, że ty się modlisz do Boga. Ja nie umieję, pomódź się za mnie, mówi, bo ja chciałbym, żeby jednak w twego Boga uwierzyć, ale nikt mnie tego nie nauczył. Z bólem serca później zmarł niestety. I trudnością, proszę, największe to było to, żeby zachować polskość. Ja już czasami walczyłem sam z sobą, mówiłem sam do siebie w ukradku, po cichu, po polsku. Ten język już był taki poprzekręcany. I najgorsze to było to, że jak wojna się skończyła, w dzień zwycięstwa była parada i później przestaliśmy już pływać, bo tylko było oczyszczanie portów. I powiedziałem, że chciałbym pojechać do siebie na rodzinę, do domu. On mówi, kuda na Sybir? I w ten czas wypowiedziałem słowo, że jestem Polakiem. W ten czas zdradziłem, że jestem Polakiem. To powiedz coś po polsku. Ja powiedziałem, mów, smatry, ty gdzie się nauczyłeś tego? To niemożliwe. Dokument daj. Nie miałem żadnego dokumentu. Więc zdjęto mnie z pływających i do Zaporoża poslano, na zaporę, gdzie jeńcy niemieccy pracowali na wyrwach, które bomby zostały zbombardowane. Prowadzały NKWD-ści tych Niemców do pracy, a myśmy tylko pilnowali, żeby przejeżdżające samochody raz w jedną stronę, drugi raz w drugą stronę. I postanowiłem stamtąd uciec. Dopiero w marcu 1946 roku, udając, że mam dzień wolny, udałem się na dworzec i po przebraniu, które miałem cywilne ubranie, zostawiając broń tam na miejscu, w tym całych kazarmach, i tak trafiłem do Polski. I później miałem dopiero perypetię, bo nie miałem też w jaki sposób udowodnić, że jestem Polakiem. Była tak zwana centrala poszukiwania osób w dzienniku Widokręgi i Orzeł Biały. Takie było prawdopodobnie pismo. To pierwsza strona była o jakiejś polityce, a później nazwiska, że rodzina taka poszukuje takich, rodzina taka poszukuje takich. I dzięki Matce Boskiej Ostrobramskiej znaleźliśmy się wszyscy. Przyjechał ojciec, który w pierwszej armii służył. Matka zwróciła z Kazachstanu i miała figurkę Matki Boskiej, taką jak była w tym okresie, którą dostała jej matka w 1902 roku. Matkę Boską, taką z różańcem tu wiszącym, obita, obdrapana, która przeszła Syberię i wróciła z powrotem. Dziś ta figurka znajduje się u mnie, bo rodzice moi zmarli i dziadkowie też zmarli. Nie rozstaję się z nią. Zawsze się do niej modlę. Między innymi, będąc kiedyś służbowo z dowódcami w Wilnie, poszedłem odwiedzić Ostrobramę i widząc Matkę Boską za kratami, tak później w refleksji swojej napisałem: o Pani, co w ostrej świecisz bramie, dziejami historii zostawiona w grodzie, który przed wiekami był ostoją Litwy, lecz korzeniami tkwił w polskim narodzie. Mogłeś do piastów powrócić kolebki, lub ze skazanymi marznąć na Sybirze, być w Workuto, Kolymie lub Anhargielsku. Los cię jednak oszczędził nad Wilii brzegiem, by prochy dziadów chronić ode złego. Znane ci uczucie matczynego serca i wielka miłość do ludu swojego. Obraz twój za kratą, jak więziennej celi, ma widok skazańca za grzechy narodu. Myślami biegnę do rodzinnej ziemi, do ciebie, matko, do mojego grodu. W tobie zachowane są ślady polskości. Rządzącym jesteś kultem, dziełem sztuki. Dla mnie niewyczerpanym źródłem miłości, nadzieją, wiarą w Chrystusa nauki. Dlatego zawsze wieczornym pacierzu, gdy klękam przed twoim obrazem skruszony, wspominam zmarłych, tych, co są już w niebie, oddając wszystkich pod twoją obronę.
Dziękuję Panie Franciszku. Drodzy Państwo, chciałbym także zaprosić słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania. 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66, numer kierunkowy z Europy 00 48 56, z Ameryki 011 48 56. Już za chwilę przyjmować będziemy telefony od słuchaczy Radia Maryja.
Miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli. Szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak, i w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji kościuszkowskiej, z powstań dwóch szkół, barykad, Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się duch. Na marszu do Polski przechodzi. Myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, a wschód nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani. Kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas, poprzez lud z bieguna północnego, przez Łubiankę, przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kart, on przed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludowo przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę.
Jest godzina 23, trwają rozmowy niedokończone. Nie mogliśmy się przyznać do naszych życiorysów. Dzisiaj w studiu Radia Maryja gościmy Sybiraków, panią Irenę Marię Głowacką, panią Barbarę Piotrowską-Dubik, panią Krystynę Lubienicką-Baraniak, pana Jana Chobiana oraz pana Franciszka Kamińskiego. Prosimy bardzo Radio Maryja. Prosimy bardzo Radio Maryja, halo? Radio Maryja, proszę bardzo. Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Hamburga.
Witam Pani Elżbieto.
Proszę Ojca, postaram się jak najkrócej powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Ale naprawdę postaram się bardzo krótko. Otóż ja mieszkam w Hamburgu, ale dzwonię z Kościerzyny. Otóż od niedawna zainteresowałam się bardzo tym tematem. I mam znajomych w Kościerzynie, którzy jeszcze dawno, parę lat temu prosili mnie, żebym może w Hamburgu odnalazła ojca tego mojego znajomego. Bo mówią, że przez Polski Czerwony Krzyż, gdzie tylko mogli, szukają ojca. Mieszkali przed wojną w okolicach Lidy i tam w 1939 roku ojciec został w Baranowiczach uwięziony i ślad zaginął. Po pół roku tego mojego znajomego wraz z matką i jeszcze z bratem i siostrą wywieźli właśnie do rzeczy Jenisej i tam na Syberię. Wrócili do Polski, szukali tego swojego ojca i ślad zaginął absolutnie. I w ubiegłym roku ten mój znajomy słyszy właśnie w telewizji, w rozmowach niedokończonych, nazwisko pada jego ojca, który właśnie jest czytana lista, którzy zostali rozstrzelani. No show dla nich, zaraz dzwonili właśnie do Radio Maryja i żeby się dowiedzieć o adres, no i oczywiście absolutnie już jest wiadomo, że ojciec został rozstrzelany właśnie w tym więzieniu, gdzie był uwięziony w Baranowiczach. Otóż i wtedy zaczęłam się interesować tą sprawą. Zaczęłam, co tylko możliwe, szukam. I bardzo wspaniałą książką dla mnie był Marsz Śmierci, ale i również pana Rauczko, który przepięknie właśnie w tych swoich książkach pisze. Ja naprawdę jeszcze w tej chwili, jak słyszę tą właśnie, tą audycję, słyszę o tym, co ja w tej chwili czytam, ja dziękuję, bo zupełnie inaczej odbiera się to wszystko z ludzi naocznymi świadkami, ludzie, którzy to przeżyli. I cieszmy się, że ci ludzie jeszcze żyją, którzy mogą to nam powiedzieć. Bo przecież ja dopiero teraz, od tego roku dopiero, to wiedziałam przedtem jeszcze o tym, że taka Syberia była, że ludzie były rozstrzelani, że był Katyn. Ale to było takie, nie wolno było o tym mówić. A teraz ja naprawdę bardzo wam, ludzie, wszystkim tam w studio, gościom, naprawdę dziękuję i moje wyrazy największego szacunku za to, coście przeżyli i że możecie o tym mówić. I naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Z Bogiem.
Dziękujemy serdecznie. Pani Elżbieto, pozdrawiamy panią. Pani Ireno, drodzy Państwo, to jest to, co, o czym mówiliśmy także w pierwszej części, pomiędzy naszym pierwszym i drugim spotkaniem. Ogromne pragnienie, aby to wielkie dziedzictwo i prawda tej męczeńskiej walki narodu polskiego, jakże często narodu umęczonego, przetrwała, by nie zaginęła. Czas po zakończonej II wojny światowej także dla Sybiraków, pani Ireno, nie był czasem łatwym.
Proszę Państwa, ja jako 7-letnia dziewczynka zobaczyłam na Capstrzyku w Białymstoku grupę nobliwych panów. Ja nie umiałam czytać jeszcze wtedy. I zapytałam mojej matki,
Mamusiu, kto to jest? Ona powiedziała, Sybiracy. Zapamiętałam to do końca życia. I wtedy, kiedy wróciłam z Sybiru, a dokładnie z Ałtajskiego kraju, 6,5 tysiąca kilometrów od Polski, postanowiłam, że muszę zorganizować Związek Sybiraków. Nadarzyła się okazja w 1987 roku, gdzie było referendum, gdzie powiedzieli po prostu, wszystko to, co nie jest zabronione, będzie dopuszczone. I ja wtedy postanowiłam zainteresować się statutem przedwojennego Związku Sybiraków. Wtedy pracowałam jako starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Dostałam ten statut i profesor Andrzej Stelmachowski w oparciu o przedwojenny statut napisał, uwzględniając nasze warunki II wojny światowej, napisał nowy statut. Ale to jeszcze było za mało. Trzeba było znaleźć fachowca od stowarzyszeń. Tym fachowcem był mój profesor w SGH, profesor Wiesław Chrzanowski. I on poradził mi, że staranie się o Związek Sybiraków nic nie da, bo władza komunistyczna nie dopuści do tego. Więc powiedział, że należy reaktywować przedwojenny Związek Sybiraków, który powstał w grudniu 1928 roku. Zorganizowali ten związek Polacy, którzy byli w 5. Dywizji Syberyjskiej, a 5. Dywizja Syberyjska była częścią armii Halera. I honorowym członkiem Związku Sybiraków został marszałek Józef Piłsudski. Państwo sobie nie wyobrażają, że od 28 roku do 39 roku prawie we wszystkich miastach wojewódzkich powstały komórki, oddziały Związku Sybiraków. I właśnie dzięki takiemu oddziałowi, który zobaczyłam w Białymstoku, wpadłam na ten pomysł przy pomocy oczywiście tych wspaniałych ludzi, jaką był profesor Andrzej Stelmachowski i profesor Chrzanowski. Proszę Państwa, nie było łatwo, dlatego że założycielska grupa musiała liczyć co najmniej 16 osób. A było takie prawo, że jak się 3 osoby spotkało, to już było zebranie, a na zebranie trzeba było mieć pozwolenie. Więc ja chodziłam do wszystkich osób, które wiedziałam, że byli na Sybirze i znalazłam te 18 osób. Proszę Państwa, kto był w tej grupie założycieli? Przede wszystkim dwie osoby z przedwojennego Związku Sybiraków. Pan Jarosław Sobieszczański i pan Bolesław Ekes. Poza tym ze wszystkich wywózek i skończyłam na trzech osobach, które były w AK i wywiezione były za tak zwanych drugich Sowietów w 1944 roku. Proszę Państwa, właśnie jedną ze współzałożycielek była Irena Danowska, którą aresztowali po prostu na ulicy i ślad po niej zaginął. I ona była 12 lat na Sybirze w 8 obozach. To nie to, że to był jeden obóz. W 8 stale przesyłali ją do innych obozów i ta pani, która była 12 lat na Sybirze, ona nie miała w sobie żółci, ona nie miała w sobie nienawiści, ona była tylko samą dobrocią i miłością. Proszę Państwa, ona mi, jeden temat jest nieopracowany w Związku Sybiraków, samookaleczenia. Ludzie nie mogli wytrzymać. odrąbywali sobie palce u nóg, odrąbywali sobie palce u rąk, żeby po prostu dostać się do szpitala, przeleżeć parę dni. I ten temat jest zupełnie i ona mi powiedziała, jak samookaleczały się kobiety. Więc jak dostawały igłę od zastrzyków starą, to sobie tą igłą zdejmowały ten nalot na zębach, bo przecież nie było czym myć zęby. I później wstrzykiwały sobie do biustu, dostawały okropnej gorączki i dzięki temu mogły parę dni nie chodzić do katorżniczej pracy. Ale temat jest... Ludzie się rzucali na ogniska, palili się, bo nie mogli znieść tej katorżniczej pracy. I głodu oczywiście.
Pani Ireno, tutaj także trzeba powiedzieć o tym syndromie tych wszystkich, którzy przeżyli Sybir.
Więc proszę Państwa, w Uniwersytecie Jagiellońskim w dziale medycyny jest grupa osób, które opracowują syndrom sybiraków, ale syndrom sybiraków nie z wolnej zsyłki, bo sybiracy byli tacy, którzy byli w łagrach, byli aresztowani w łagrach i z wolnej zsyłki, czyli cywilne rodziny właśnie z małymi dziećmi, które musiały się meldować, ale nie były ogrodzone, nie były za drutami. Więc taki temat jest opracowywany w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wymieńmy może chociaż te zasadnicze przejawy tego syndromu sybiraków, pani Irena.
Proszę Państwa, to jest straszne. Do tej pory niektórzy sybiracy mają po dwie lodówki. Do tej pory sybiracy... Proszę, nie tylko suszą chleb. Proszę Państwa, zbudowali sobie taką belkę, a na tej belce ułożone kilogramy cukru, kaszy, to wszystko na tych belkach poukładanych. Widziałam taki jeden dom. To jest przerażające. Później w tych kaszach, mąkach zalęgają się specjalne mole okropne, które fruwają po całym domu. I to jest właśnie jeden z tych syndromów sybirackich.
Czyli cały czas lęk przed tym, że może zabraknąć tego podstawowego pożywienia.
A przecież wszystko ma swoje mole. Tak. I te mole fruwały.
Moja babcia Wolosewicz, tak. Elżbieta już nie żyjąca, to miała właśnie coś takiego, że pęki kluczy gdzieś, jak znalazła jakiś klucz, to zbierała i guziki zbierała. I w domu nawet do okna to przybijała tutaj haczyk i tego okna i zamykała wszystko na kludeczki takie same. Ja mówię, babciu, ty chyba jak umrzesz, to święty Piotr u ciebie te wszystkie klucze zabierze, a tak dalej. Ty nic nie mów. Pamiętaj jedno tylko. Tak jak przysięgałeś, proszę ciebie, że nigdy kromki chleba nie urodzisz na ziemię. Do dziś dnia to u mnie, mówiąc szczerze, też taka kleptomania. Widzę kawałeczek chleba leży nawet na ziemi, to wezmę gdzieś tak ptaką podniosę, rzucę. Ludzie się troszeczkę na mnie gapią, ale chodzę już tak ubrany, żeby nie wyróżniać się ludziom. W wojsku będąc, to dzieliłem się. I mam jeszcze, może nie wiem, czy to zaleta, czy co, że lubię pomagać innym. Bo mówiąc szczerze, tych Czeczenów prześladowało. Byli, ze mną to byli tak, Czeczeni, Mordwini, Kazachi, Kirgizi i jeszcze inne narodowości, które nawet po rosyjsku dobrze nie umiały mówić. Ale dlatego, że ja dla nich byłem dobry. Nie paliłem papierosów, oddawałem im tytoń. To oni powiedzieli, ty harasza malczyk, ty harasza, my ciebie lubić, ciebie nie ziak krzywdy zrobić. Zawsze tego. I mówiąc szczerze, przysiągłem i do dziś dnia to przestrzegam. Nie zostawiam kromki chleba, bo to jest dar Boży. Ludzie dzisiaj nie szanują, nie szanują. Polska jest w takim położeniu, że hordy ze wschodu czy z zachodu muszą przejść przez Polskę, żeby między sobą walkę stoczyć. Zaczyna się to od tatarskich najazdów, od najazdów sowieckich, od Napoleona i wszystko. Polska zawsze, szwedzkich, zawsze była nas gnębiona. Nie wiem, jeżeli pokój dalej będzie trwał, to dzięki Panu Bogu tylko i Maryi Boskiej, że nas jeszcze, że tak powiem, zachowała, że my możemy przekazać to, co przeżyliśmy, bo drugi raz ja tego nie powtórzę nawet tak samo. Dwa razy człowiek nie umiera, mówiąc szczerze. My jesteśmy te ogniwa porozrywane. Między nami ogniwa rozwarte, pęknięte. To są ludzie, którzy nie mogą powiedzieć dzisiaj, bo już nie żyją, mówiąc szczerze. I żeby te ogniwa łączyć, to przez wiarę w Boga tylko i, mówiąc szczerze, przez telewizję trwam. Bo jak telewizja trwam jest, to i my musimy trwać. Dzięki za to dla pana dyrektora, przepraszam, dla księdza dyrektora, już mi się zaczyna plątać, i całej Zalodze i wszystkim pracownikom Radia Maryja i telewizji trwam.
Tak,
będziemy trwać, dokąd trwamy, dokąd wiara trwa w nas, to będziemy trwać.
Dziękuję panie Franciszku. Pani Janie, za chwilę przyjmijmy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, mówi Lewandowska. Ja jak pani, przez trzy lata...
Jak pani na imię?
Anna.
Proszę pani Aniu.
Ja przez trzy lata opiekowałam się sybirakiem takim, bo żona mu zmarła. On przeszedł, wyjeżdżał pod Ostrołęki stamtąd 30 czerwca. Ja wszystkie te jego notaty, to co on opowiadał, to na karteluszkach pisałam. I to co teraz słyszę tu w Radio Maryja, to wszystko, no kubek w dziubek zgadza się co do tego. Panie tu nie wspomniały jeszcze, bo pan Józef opowiadał, że bardzo ważne to było to, że najwyższą cenę to miały ogony owcze, bo w tych ogonach było tyle tłuszczu, że to zapobiegało ich ślepocie. O tych komarach opowiadał też właśnie, że przejeżdżał przez tą strefę komarów. Ja w tej chwili nie mam przed sobą tych karteluszek z tymi notatkami. To pan Józef zmarł 4 września w 2005 roku. A więc to już tyle nie żyje, ja to odłożyłam, zrobiłam sobie te wszystkie albumy i pamiątki, ale karteluszki jeszcze nie uporządkowałam. I Bóg zapłać za to, że tak właśnie pamiętacie. Ja sobie tutaj niektóre rzeczy próbuję zanotować i kiedyś jak zacznę to wszystko zbierać i porządkować, to właśnie będę chciała jeszcze skorzystać z tych rzeczy.
Dziękujemy serdecznie. Pani Aniu, pozdrawiamy. Pan Jan i później pani Barbara.
Jeżeli chodzi o syndrom sybiracki, to minęło od tej pory ponad pół wieku. Ale ja na własnym przykładzie chcę powiedzieć, że w moim życiu to się w jakimś układzie liczą te lata, które tam przeżyłem. Tam miałem najwięcej przeżyć, wrażeń, mimo że względnie miałem łatwiej niż tu słyszę w opowiadaniach. Na przykład teraz mimo wszystko od czasu do czasu znowu mam, śni mi się, że zdaję egzamin maturalny. Zdałem 4 egzaminy, a jednego nie mogę zdać. I to mnie męczy. A już mam ukończone studia i Politechnikę Warszawską i wszystko, ale to te wspomnienia nieraz wracają. Ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę, chyba moim zdaniem najistotny problem. Mówiąc o naszych przeżyciach, o naszej Golgocie Wschodu, chciałem powiedzieć, że my nie mamy urazu do Rosji, mimo że to się działo na terenie Rosji i że po Związku Radzieckim schedę przejęła Rosja. Tak było ogłoszone. To wszystko po Związku Radzieckim. Nie mamy urazu do Rosjan, nie mamy urazu do Kazachów, Uzbeków i innych tubylców, wśród których żyliśmy. Mamy uraz do tego totalitarnego, zbrodniczego, komunistycznego systemu. Tych dolegliwości doznaliśmy również i od naszych władz komunistycznych. Tak jak mówimy, że no, też nie wszyscy się przyznawali. Ja osobiście nigdy nie należałem do partii. Może, że dobrym byłem i pracownikiem. Miałem odznaczenie złotą i srebrną znakę za zasługi dla przemysłu maszynowego. W Rosji te dobre wyniki miałem. Nie musiałam należeć do partii. Mi się wiodło nie najgorzej. Ale ludzie się bali się przyznać. Nie można było awansować, jeżeli ktoś się przyznał, bo był traktowany jako nieprzyjaciel, wróg Związku Radzieckiego. I to odczuwamy do dnia dzisiejszego. Mimo, że ten system upadł i w Rosji, i u nas, ale na przykładzie tych rekompensat za mienie zaburzańskie, dla tych, co najwięcej cierpieli, mimo, że było międzynarodowe porozumienie, że Związek Radziecki zabiera nasze dorobki wielu pokoleń, a my tu otrzymujemy od rządu ewentualnie te tereny zachodnie. Ale ci, co dostali, to dostali, ale od 50 lat ubiegamy się i prawo, i uchwalają, i znowu Trybunał Konstytucyjny unieważnia i do dnia dzisiejszego nie dostajemy to. Czyli do dnia dzisiejszego to trwa i czujemy się jako ludzie takiej trochę gorszej kategorii. Chciałam powiedzieć, że ja miałam bardzo dużo dobrych przyjaciół wśród Rosji. Po prostu oni lgnęli do mnie jako Polaka. I nieraz miałem, może z uwagi na dobre wyniki w nauce. I zapraszali do siebie. Nieraz, to były i bogate rodziny. Nastawiałem, tam mieli dobre radio, słuchałem tam z Londynu czy z Hiszpanii, można było słyszeć w języku francuskim audycje takie komunistyczne. Tu prosili, żeby powiedzieć co, o czym mówią, żeby przetłumaczyć. Po prostu od Rosjan, w jakimś układzie wśród Rosjan, wśród Żydów nawet, bo miałem przyjaciół takich, jakich w Polsce nie miałem. I uważam, że w interesie obu narodów, i polskiego, i rosyjskiego, bo nasze narody spokrewnione, mają tą samą wiarę chrześcijańską. Ten sam kościół rosyjski prawosławny też doznał od komuny takich strasznych krzywd. I uważam, że w interesie naszych obu narodów leży przyjaźń. I nas martwi obecna, nie najlepsza sytuacja z Rosją, nie naprawiła tej sytuacji i była władza komunistyczna, która u nas w dalszym ciągu i prezydent był, i Sojusz Lewicy rządził i nie potrafili nawiązać, odwrócili się przeciwnie tego. Jest jeszcze między nami rachunek krzywd i mi się wydaje, że w interesie i Putina, i Rosji leży to, żeby dopóki my żyjemy, a my jesteśmy skłonni wybaczyć i wybaczamy, ale musi być gest z ich strony. Tak. Chcielibyśmy pojechać do Rosji, złożyć wieniec przy grobie nieznanego żołnierza, gdzie pisze imię twoje nieizwiesne, podwig twój bezśmiertien, bo ci Rosjanie, co umierali, walczyli, to walczyli jeszcze z gorszym totalitaryzmem, w moim odczuciu, z hitlerowskim i ginęli. Także jesteśmy za przyjaźnią między narodami. Chcielibyśmy właśnie, żeby tak było.
Pani Barbaro, proszę bardzo.
Tak, ja chciałam powiedzieć, bo ciągle mam niedosyt tych naszych matek bohaterek, które one dbały nie tylko o nasze zdrowie i fizyczne i przeżycie, ale dbały o nasze wykształcenie. Myśmy w tych lepiankach i nawet ten mój mały braciszek Jędruś układali jakieś wierszyki. Pamiętaliśmy, bo książek nie było poza książeczkami do modlitwy. Patriotycznych nie mieliśmy tam ze sobą, więc kto co pamiętał. Pamiętam, że jak Jędruś zachwycał się tym wierszykiem, niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi Słowackiego, prawda? Kiedy do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wierszyk Zosi. I właśnie ten mój Jędruś tak bardzo od tego wierszyka zaczęło się kochanie tych kwiatów na stepie, które były piękne. I on spacerował ze mną, kiedy wrócił już do pracy, z pracy pod wieczór i mówi: Basiu, ty mnie powiedz, czy w Polsce też są takie piękne kwiaty, bo on tego nie pamiętał. A ja mówię: wiesz, Jędrusiu, w Polsce są też takie piękne, ale są inne. Rosną nad ruczajem, często drobne kwiatuszki, ale są dlatego ładniejsze i piękniejsze, że są nasze. nasze polskie. I on to zrozumiał. To właśnie tym matkom zawdzięczamy, że później, jak niestety po śmierci naszego małego Andrusia, bo pojechaliśmy, pozwolono wreszcie w ciągu ciężkiej choroby pojechać nam do miasta, do Semipałatyńska na stałe już i pożegnaliśmy się z tym sołchozem, gdzie mieliśmy już wielu przyjaciół Polaków, oczywiście, z którymi przyjechaliśmy i niektórych Rosjan i Kazachów. Przyniosły nam na drogę wszystkiego, co tylko można było. Niestety te konie, które nas dowiozły, te 30 kilometrów na stację, jechały już w strasznym mrozie w listopadzie, więc ledwośmy dojechali. Później jeszcze NKWD nam pozwoliło dopiero za 2 tygodnie wykupić bilet i wyjechać, więc się poniewieraliśmy tam strasznie w tej Szemanajsze, ale w końcu dojechaliśmy do Sympatyńska. Na dworcu siedzimy, dworzec pełen wszelkich ludzi, którzy szli, bo to jeszcze do armii Andersa, niektórzy niedobitkowie, wszyscy, którzy nigdy nie doszli, bo co z tego, że Stalin kazał otworzyć łagry na prośbę Andersa czy Sikorskiego, ale na miejscu, jak oni byli o tyle tysięcy kilometrów od Buzułuku, czy później jak się przenieśli na południe, oni nie mieli sił, bo nie mieli pieniędzy na drogę, czepiali się różnych wagonów, nie mieli co jeść, wychudli. Takich spotykaliśmy, którzy sam generał Anders podobne powiedział, że więcej ich zginęło niż później w kampanii włoskiej, bo w końcu z armii Andersa wyszło 78 tysięcy wojskowych, a tylko 48 tysięcy cywili, bo za bardzo zależało Andersowi, żeby wyszły i polskie dzieci. Poza tym Jędruś był umierający tutaj na miejscu w Sempatyńsku. Przyjął go szpital, a myśmy zamieszkali, bo nikt nas nie chciał przyjąć. Z tym dzieckiem na ręku ja nosiłam, mama i brat, na zmianę. I nikt nie chciał przyjąć do domu. To był śnieg i mróz wielki w listopadzie i myśmy pukali. Mi się przypominała ta Matka Boża, jak wędrowała w Betlejem i szukała miejsca w Gospodzie, a zamykano drzwi. I przed nami ta scena mi się przypomniała, była mi bardzo bliska. Też zamykano, zobaczono nas już w łachmanach i z takim chorym dzieckiem nikt nas nie chciał wpuścić. Mama mówi, przecież my się chcemy tylko ogrzać, a nie zamieszkać. Też nie pozwolono. W końcu Jędrusia doszliśmy te 5 kilometrów pieszo, dotarliśmy w szpitalu, go położono. On się cieszył w pewnym sensie, krótko bardzo się cieszył, bo powiedział, jaki piękny ten pokoik, na niebiesko wymalowany, tak jak niebo. Mam białe łóżeczko, ale gdzie wy będziecie mieszkać? A myśmy zamieszkali w baraku dla Polaków, gdzie nie było Polak przy Polaku, dosłownie nie było miejsca stanąć. Ale wybraliśmy to miejsce między 2 wiadrami z uryną, bo innego nie było na tej podłodze. Chodziliśmy codziennie do Jędrusia, jeszcze przez 3 dni to dziecko żyło i on przez mamusię wpuszczono, nas nie, i on przekazał nam bułeczkę swoją ze śniadania z tego szpitala i mówi, mamusiu, zanieś Basi i Adasiowi, niech zjedzą, bo są na pewno bardzo głodni. A ja mówię, mamusiu, jak nam przyniosła, ty powiedz Jędrusiowi, że jeszcze nigdy nawet w Polsce nie jadłam tak wspaniałej bułeczki. Jak zmarł, to lekarze, zwłaszcza lekarki, tam były kobiety i pielęgniarki, rozpaczały za nim, bo mówili, że takiego mądrego dziecka, który opowiadał mi o Panu Bogu, znał świetnie rosyjski, bo małe dzieci doskonale się szybko uczyły. Miał już 5 lat, jak umierał. I o tatusiu w niewoli niemieckiej, w Murnau, o flagu, wszystko im powiedział. I one rozpaczały nad tym dzieckiem, że modlił się, że miał świętego swojego patrona na tej szafeczce. Teraz, jak dziecko umarło, w Sempatyńsku był też komitet taki dla pomocy Polakom stworzony, gdzie przychodziły rzeczy z UNRWA czy żywność amerykańskie i co pewien czas już nam co miesiąc wydawano. Więc tak, powiedziano mi, że ja drzewa na Trumienkę nigdzie nie dostanę, bo tam nie drzewa, że Polaków się chowa. Władze sowieckie tak powiedziały w tym urzędzie, że musi być każdy człowiek chowany bez trumny żadnej. Co ja sobie wyobrażam, że drzewo to, jeśli będzie to do opalania, ogrzewania ludzi, żeby nie zamarzli. Więc ja pobiegłam do tego komitetu i zobaczyłam, że tam te cieniutkie deseczki po tych darach dla nas poniewierają się w tym śniegu. Ja pytam jakąś osobę, czy ja mogę... Mówię, ale po co ty przyszłaś, teraz darów nie dajemy i tak dalej. I Rosjanie, Polacy. Ja mówię, ja nie przyszłam po żadne dary. Ja chcę te zabrać ze śniegu, odkopać te cieniutkie deseczki. A mówią, ale to jest na opał. Ktoś się zagrzeje przy tym. Ja mówię, że pierwszy argument nie trafił, ale drugi. Powiedziałam im tak. W takim razie pozwólcie, że nasza rodzina, moja się zagrzeje przy tych deseczkach. I zebrałam już dalej, nie pytając na pozwolenie, 4 takie skrzyneczki. Przyniosłam do tego baraku, bo mama nie była w stanie. Brat młodszy też jakoś się załamał. Więc ja powiedziałam, ci panowie mówią, nie wyjdzie z tego trumna dla dziecka. A poza tym Polacy, czy się mogą spodziewać, pomyślałam, w dalekiej Ameryce, że te ich paczuszki będą służyły na trumnę dla polskiego dziecka na Syberii? Mówię, na pewno nikt tak nie pomyśli. Ażurowa wyszła trumienka, a brat mój podczas 40-stopniowego mrozu kopał płytki, był tylko w stanie wykopać grób na cmentarzu w Semipałatyńsku. I nagle patrzy jakaś dosłownie jak zjawa w białym, długim jakimś habicie zjawia się koło niego na tym cmentarzu, bo nikogo w takim mróz nie było. Z brodą długą. On się w pierwszej chwili przestraszył, a ten człowiek mówi po rosyjsku: ja kiedyś was widziałem, jak rozmawiacie, słyszałem, jak rozmawiacie po polsku, a ja jestem dawnym popem, który się ukrywa tu na cmentarzu. I ja ci pomogę ten grób wykopać i pomodlę się razem z tobą. Na drugi dzień, jak był ten pogrzeb, no oczywiście ja pożyczyłam gdzieś sanki u sowieckiego dziecka, radzieckiego i mówię, Jędrusiu, jedziesz swoją ostatnią drogę, a tak marzyłeś o saneczkach, żeby mieć. Jedziesz wreszcie na tych saneczkach. Adaś ściągnął za sznurek te sanki, a myśmy z mamą szły, to było ze 4 kilometry za tymi sankami i jeszcze 2 panie Polki. To było straszne dla nas oddać to dziecko tej ziemi właśnie. Nieludzkiej. A on jakoś doczekał się w tej chwili, że ja mogłam, jak Ojciec Święty, teraz wracam do 2001
tak,
roku.
Tak, Pani Barbaro, kiedy... ten wątek był poruszony w programie telewizji Trwam, a nam pozostało 2 minuty do zakończenia naszego programu. Dlatego chciałbym, aby chociaż każdy z Państwa miał możliwość poczynienia jednego, dwóch zdań podsumowania tych naszych spotkań. To są rozmowy niedokończone, nie da się wyczerpać wszystkie, tak. I powiedzieć i zawrzeć w ludzkich słowach tej całej gehenny, jaką przeżył nasz naród także i w kontekście Syberii. Więc może od tej strony, Pani Janie, proszę bardzo.
Chciałbym właśnie przy okazji przekazać wyrazy szacunku, hołdu dla naszych matek, których większość już nie żyje. To na nich spoczywał największy ciężar wychowania, przeżycia, bo mężczyzn praktycznie nie było. Jak ktoś już był w pełni sił i zdrowia, to starał się uciec albo do armii Andersa, albo do armii Wandy Wasilewskiej. Przeważnie zostawały kobiety i dzieci. I dla nich największy hołd. Bylibyśmy szczęśliwi, żeby w hołdzie pamięci dla matek sybiraczek została uczczona ich pamięć poprzez nadanie jakiejś ulicy, skrzyżowaniu, szkole imienia matki sybiraczki. Uważam, że zasłużyły na taką pamięć. Dziękuję.
Proszę, panie Franciszku, prosimy bardzo.
Cóż tu dodać? To mu tylko nawet płacz nie pomoże. Ja tylko mówię o tych grobach, które pozostały bezimienne w tych syberyjskich lasach. Ja pisząc taki wiersz nad grobami pomordowanych w Katyniu, ostatnio parę, tylko dwa słowa powiem, że te drzewa, które nad grobami stoją, ich pączki wiosną są w kształcie oficerskich gwiazd. O przyszłość swoje także się bardzo boją, by będą pocięte i położone w 10 warstw. Da Bóg, że przyjdzie taki czas, że ludzkość uchwali takie prawa świata i nie będzie podnosił nigdy miecza na brata brat, i przyjdzie czas, że rozpadnie się ten nieszczęśliwy kraj rad.
Rozpadł się.
Pani Ireno.
Tutaj pan wspomniał o matkach sybiraczkach, więc Rada Naukowa Związku Sybiraków wydaje czasopismo Zesłaniec. I jeden z tych numerów 3 lata temu był poświęcony matkom sybiraczkom. I tam właśnie myśmy uczcili nasze matki. Teraz będzie zeszyt w kwietniu poświęcony naszemu poecie, Marianowi Jonkajtisowi. Będzie poświęcony w kwietniu. Uczulam państwa, bo to będzie przepiękny zeszyt, który opiewa cudowne życie nie tylko sybiraka, ale on skończył szkołę teatralną. To był zawodowy aktor i reżyser. I właśnie jemu w kwietniu będzie poświęcony zeszyt Zesłańca. A następny zeszyt profesor Antoni Kołczyński, który jest głównym redaktorem Zesłańca, chce poświęcić naszym ojcom. Bo przeważnie myśmy wywieźli nas za grzechy naszych ojców, za to, że byli zaangażowani, za to, że byli patriotami, i za to nas wywieźli.
Że byli Polakami.
I Polakami.
Ja chciałabym wrócić do tego wątku działania Bożej opatrzności w naszym życiu. Tak w myśl powiedzenia, że za widzialną ręką człowieka kryje się niewidzialna ręka Boga. I to jest prawda, ponieważ właśnie nawet w mojej książce Sybirska Odyseja naliczyłam 47 takich przypadków, no po prostu cudownych. Czy ja mam czas, żeby jeden przynajmniej opowiedzieć? Już nie.
Nie mam. No, może kiedyś uda się nam powrócić jeszcze.
No więc tak, i chciałam jeszcze, moja mama odeszła 6 lat temu, ale chciałam z tego miejsca jeszcze raz jej, wiem, że mnie słyszy, podziękować za to, że żyję, że mogę przekazywać coś ludziom, od siebie coś dać, bo to ona uratowała mnie i moje obydwie siostry i brata. Mała, słaba kobieta, która okazała się tak silna i która zawsze, no, ona miała takie przesłanie, pomóż sobie, to i Bóg ci pomoże.
Tak.
Pani Barbaro.
I tak robiła.
Ja chciałam też podziękować przede wszystkim swojej matce. Ona też mi pierwsza powiedziała o Radiu Maryja, które słuchała tu w Bydgoszczy, mieszkała od początku, od 91 roku. I wspominała bardzo. I jak gdyby przepraszała nas, że nie dała jeszcze więcej siły z siebie, że nie uratowała nas wszystkich, że wróciliśmy. Ja mówię, mamo, ty z tego powodu nie rozpaczaj. Ale chciałam zakończyć właśnie takim epizodem, bo mówiłam o kształceniu, że w Sympatyńsku powstała polska szkoła. Oczywiście myśmy po pracy dopiero się uczyli. Po 8 godzinach pracy chodziliśmy do tej szkoły. I tam jakby tutaj w Polsce było, wojna zbliżała się do końca, to był 45 rok i nagle słyszymy, będąc w szkole, że Wanda Wasilewska przemawia przez te szczekaczki w Semipałatyńsku i mówi tak, po rosyjsku oczywiście. Słuchajcie, że już dzisiaj armia 17 stycznia 45, Armia Czerwona weszła do Warszawy. Więc myśmy to usłyszeli, ale w innym kontekście ucieszyliśmy się, że już niedługo wrócimy, że Polska będzie wolna. I wybiegliśmy z tej szkoły na podwórze. Było nas 600 dzieci w tej szkole, Polaków. Ile tam, proszę zrozumieć. I to była stara szkoła po Teatrze Kazackim. I myśmy wybiegli z nauczycielami na podwórze, a za 5 minut, może 7, nie było nawet 10, jak ta szkoła się zawaliła. Więc wszyscy byśmy zginęli i przeniesiono nas do szkoły radzieckiej. Tam było ciepło i dobrze, z kolei tam stało po piersie Stalina z marmuru, z otwartą buzią, delikatnie mówiąc. I z uśmiechem szyderczym. I proszę sobie wyobrazić, za 2 tygodnie wyrzucają nas z tej szkoły, a powodem był tego, że w ustach tego władcy znaleziono pieróg nadziany kartoflami. Zjechało NKWD, zjechały wszystko, że Polacy muszą przestać, nie chodzi, że jacyś barbarzyńcy jesteśmy, czy coś, skrzywdzić Stalina, skrzywdzić. Przez 2 tygodnie była szkoła zamknięta dla nas, nagle wracamy do tej szkoły, a tam było NKWD, wszystko, przecież koledzy, którzy żyją, to samo przeżywali i koleżanki. I nasza nauczycielka, to była polonistka ze Lwowa, w ten sposób wytłumaczyła tym ludziom. Polskie dziecko tego uczynić nie mogło, bo jest tak głodne, że nie podzieliłoby się swoim pierogiem nawet z generalissimusem Stalinem. Więc tym takim akcentem chciałam troszkę...
Bardzo serdecznie pragnę podziękować za to spotkanie, które mogliśmy przeżywać w telewizji Trwam Radio Maryja po godzinie 18:00, za drugą część tego spotkania na antenie Radia Maryja. Temat: nie mogliśmy się przyznać do naszych życiorysów. Spotkaliśmy się, drodzy Państwo, ze świadkami, którzy doświadczyli gehenny Sybiru w swoim życiu. Była z nami pani Irena Maria Głowacka, pani Barbara Piotrowska-Dubik, pani Krystyna Lubieniecka-Baraniak, pan Jan Chobian i pan Franciszek Kamiński. Bardzo serdecznie za to spotkanie dziękujemy.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.
I trwajmy, jak trwa.
Telewizja
Radio
trwa.
Maryja i telewizja trwa. Tak.
Szczęść Boże. Bóg zapłać.
Nam Boże, tak
nam Boże, dziękujemy.
Bóg zapłać.
Ojcu prowadzącemu serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać. Kończymy rozmowy niedokończone.